Gość popołudniówki.
A w naszym studiu dr Grzegorz Biszczanik, zielonogórski regionalista. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i pana redaktora.
Można powiedzieć, że nie tylko zielonogórski, ale w ogóle lubuski regionalista, bo jeżeli chodzi o historię ziemi lubuskiej i miejscowości z naszego regionu, no to wie pan bardzo wiele, o ile nie wszystko, a my chcielibyśmy się cofnąć o 75 lat i zająć się tą historią z 1945 roku. Dziś po południówce Radia Zachód mówiliśmy o uroczystościach związanych z zakończeniem walk w Żeganiu. Dziś także świętuje Zielona Góra. Wczoraj między innymi rocznica wkroczenia wojsk radzieckich do Nowej Soli, a w styczniu mieliśmy rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich i zakończenia walk o Gorzów. No i na początku pojawia się to pytanie, które zadajemy zawsze przy tego typu okolicznościach, albo bardzo często, coraz częściej zresztą ostatnio. Co to właściwie było? Mówi się o tym jak o wyzwoleniu, jak o zajęciu, jak o zdobyciu, a pańskim zdaniem, cóż to były za wydarzenia z tej zimy 45 na terenie ziemi lubuskiej?
Jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to możemy mówić z pełną stanowczością, że jest to zajęcie miasta. Armia radziecka nie wyzwalała Zielonej Góry, ponieważ o wyzwoleniu możemy mówić, jeżeli chodzi o miejscowości, które były przed 1939 rokiem na terenie państwa polskiego.
To może zdobywała?
No zdobywanie w Zielonej Górze też nie wchodzi w rachubę, bo żeby coś zdobywać, to trzeba coś bronić. A Zieloną Górę niestety, albo stety, nie broniono. I dzięki temu, że właśnie miasta nie broniono w żaden sposób przez wojska niemieckie, no to miasto wygląda w taki sam sposób, jak właśnie przed wojną.
No to właśnie może teraz powiedzmy, dlaczego nie broniono, skoro my dookoła rozgrywały się zażarte walki o różne miejscowości. No mamy przykład chociażby właśnie wspomnianego już teraz Żagania, które było miastem militarnym, ważnym węzłem komunikacyjnym i kolejowym. Niedaleko Zielonej Góry także kompletnie zrujnowane Krosno-Odrzańskie podczas walk, nie wspominając już o Gubinie, Gorzowie, także spore straty w Nowej Soli, Szprotawie, wielu innych lubuskich miastach. Dlaczego Zielona Góra ocalała i została właściwie zajęta bez jednego wystrzału, jak mówi legenda?
Zielona Góra była dosyć specyficznym miastem, to znaczy ona była w łuku Odry położona, znaczy w dalszym ciągu jest położona w łuku Odry. Natomiast Grynberg w tamtym czasie przygotowywał się do obrony. Znaczy miasto miało być silnie ufortyfikowane, to znaczy z każdy wlot do miasta miał być zabezpieczony i przeciwlotniczymi jakimiś tam karabinami maszynowymi czy przeciwczołgowymi betonowymi barierami. Natomiast już te wiadomości, które spływały do Zielonej Góry o tym, że wojska są w Nowej Soli, spowodowało to, że mieszkańcy zaczęli się wycofywać. Znaczy cały urzędnicy się wycofywali, a policja też paliła wszelkie posiadane dokumenty. W związku z tym też trzeba wziąć pod uwagę, że w Zielonej Górze nie stacjonowały wojska do końca wojny. Znaczy były bataliony wojskowe Wehrmachtu i bataliony policyjne w Grynbergu, ale one wcześniej zostały odesłane na front wschodni i tutaj nie stacjonowały do końca wojny.
A tak zwany Volkssturm, czyli właśnie cywile broniący poszczególnych miast?
Tak, Volkssturm był. Volkssturm był i tutaj należy wziąć jeszcze pod uwagę ten fakt, że Niemcy chcąc bronić Zielonej Góry, na wieży Braniborskiej ustanowili dwa karabiny maszynowe, Maschinengewehr 42, które miały bronić miasta. Natomiast jak już zaczęły spływać te wiadomości o tym, że Rosjanie nacierają i chcą szturmować miasto, to się wycofali. Chcieli się przegrupowywać w miejscowej Letnicy, w miejscowości Letnica, no ale też dokładnie nie wiemy, czy faktycznie chcieli się tam przegrupowywać, czy to był zbitek wycofujących się wojsk.
Bo Niemcy chyba w tym czasie byli bardzo mocno zaskoczeni błyskawicznym postępem wojsk rosyjskich. No dość powiedzieć, że zaledwie miesiąc wcześniej Rosjanie ruszyli z ofensywą z Nadwisły, wyzwalając Warszawę, a po miesiącu i to niecałym znaleźli się już, prawda, na terenie ziemi lubuskiej, właściwie na przedpolu Berlina, jakby nie patrzeć. A ile jest prawdy w tym, co określiłem tutaj już mianem legendy, że Zielona Góra została wyzwolona bez jednego wystrzału. Czy rzeczywiście było tak, że Rosjanie przygotowywali się do szturmu miasta i wyszła do nich delegacja mieszkańców, która poprosiła o to, aby Zielonej Góry nie niszczyć, nie bombardować, nie strzelać w nią z dział armatnich?
Znaczy, tak jak pan redaktor wspomniał, Rosjanie chcieli szturmować miasto. Naprzeciwko dzisiejszego hotelu przy dzielnicy Racula ustawili swoje działa, skąd chcieli też strzelać w kierunku Zielonej Góry. Wypuścili 3 zwiady w kierunku miasta. Jeden właśnie szedł ulicą Wrocławską, trzeci szedł od strony Raculki dzisiejszej, no i kolejny ten zwiad od ulicy Kożuchowskiej wchodził do miasta. I naprzeciwko tego pierwszego zwiadu, który wchodził od strony ulicy Wrocławskiej, wyszedł ksiądz proboszcz parafii świętej Jadwigi Śląskiej, Gottwald, który powiedział, że Zielona Góra jest białym miastem, to znaczy, że nie ma wojsk w Zielonej Górze, nie ma jakichś punktów strategicznych w tym mieście, żeby to miasto zdobywać i żeby to miasto niszczyć. I Rosjanie faktycznie, wchodząc do miasta, nie napotkali żadnego oporu. To znaczy, napotkali jeden opór na dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego, gdzie niedobitki Volkssturm, które wycofywały się już z miasta, podjęły jakąś tam próbę obrony. No, dla nich skończyło się to niestety śmiertelnie, ale jako takich walk w mieście w ogóle nie było.
A jak wyglądały dalsze dni? Bo walki o miasto to była jedna wojenna rzeczywistość. Niektóre miasta wychodziły z tych walk bardzo poranione, ale dla niektórych o wiele gorsze niż te momenty przełomu, czyli właśnie zajęcia miast przez żołnierzy rosyjskich, Armię Czerwoną, były te dni, tygodnie, miesiące już po wkroczeniu Rosjan i przejęciu danego miasta. Słyszeliśmy właśnie chociażby w dzisiejszej relacji z Żagania o właśnie takich bardzo mrocznych, ponurych chwilach po zajęciu Żagania przez Rosjan, po wkroczeniu Armii Czerwonej do miasta. W wielu miastach też właśnie to, co najgorsze, czyli dewastowanie, niszczenie mienia, pożary także właśnie nastąpiły już po lutym 45 roku. W Zielonej Górze tego chyba nie było, prawda?
Właśnie było podobnie, jak w większości miast. To znaczy, okres po wkroczeniu armii radzieckiej do Zielonej Góry był takim okresem chaosu. Mhm. Ja dotarłem do wielu wspomnień osób, które w 45 roku zostały tutaj w mieście i byli to albo byli mieszkańcy niemieckiego Grünbergu lub pracownicy przymusowi. Mam wspomnienia pani Zdenki Kodymowej, która była robotnicą przymusową w Zielonej Górze i pracowała w zakładach Opta Radio przy ulicy Dąbrowskiego. I ona mówi, że Rosjanie po prostu wchodzili do mieszkań jak do swoich mieszkań. Mhm. Tak? Znaczy nie było czegoś takiego, że oni pukali, tylko oni po prostu wchodzili. Brali, co im się żywnie podobało. I był ogromny głód. Nie było prądu, nie było wody, nie było co jeść. I ze wspomnień pani Zdenki Kodymowej wiem, że oni ukrywali się po piwnicach, bo się po prostu Rosjan bali. Mhm. Rosjanie bardzo brutalnie traktowali mieszkańców, którzy zostali, szczególnie kobiety.
Zdarzały się gwałty? Zdarzały się morderstwa?
Nie zdarzały się. One były na porządku dziennym. Nie było czegoś takiego. Nie szczędzono nikogo. Mhm. Nie było ważne dla Rosjan, czy to była 16-letnia dziewczyna, czy to była 12-letnia dziewczynka, czy to była 80-letnia staruszka. Oni naprawdę z kobietami źle się obchodzili. Mhm. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to też poszukiwali tych niedobitków, żołnierzy, którzy pozostali, czy tam ukrywali się w Zielonej Górze. Nawet była taka sytuacja, że po zajęciu miasta do miasta wkroczyły bataliony NKWD, które poszukiwały w ramach tak zwanych akcji oczyszczających tego wrogiego niemieckiego elementu. Mhm. Jeżeli ktoś się ukrywał w piwnicach, nieważne jakiej był dla nich narodowości, czy był Czechem, czy był Polakiem pracującym w obozie pracy, czy był Niemcem.
Był osobą podejrzaną.
Był od razu podejrzany. Co oczywiście z dokumentów radzieckich wynika, że Rosjanie oczywiście wykrywali jakieś tam składy amunicyjne, chociażby 17 lutego odkryli w rejonie Zielonej Góry skład z bronią. Tak? Najprawdopodobniej tutaj chodzi o Krępę, bo w Krępie stacjonowały dwie baterie przeciwlotnicze, które ostrzeliwały most w Cigacicach, ale też jakieś tam skrzynie z amunicją znajdowali i było po prostu źle. Jeżeli chodzi o te wspomnienia pani Zdenki Kodymowej, z którą miałem okazję poznać te wspomnienia, to wynika z tego, że Był taki głód, że osoby, które wychodziły w miasto, próbowały znajdować cokolwiek, co się nadaje do jedzenia. Na przykład zwykłą, starą, krowią głowę, którą można było ugotować i po prostu zjeść.
Mówił pan o wycofujących się jeszcze przed wkroczeniem Rosjan mieszkańcach dawnego Greenberga. A jak wielu Niemców zostało właśnie w połowie lutego 1945 roku w Zielonej Górze? I co się z nimi później działo? Jak długo trwał ten właśnie powojenny chaos?
Jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to przed wybuchem II wojny światowej miasto miało około 25 tysięcy mieszkańców. Natomiast w lutym 1945 roku w mieście zostało już tylko około 4 tysiące mieszkańców, gdyż większość po prostu uciekała. W przeważającej większości tymi mieszkańcami byli mężczyźni, ponieważ oni musieli zostać, bo pilnowali na przykład swojego dobytku. Był obowiązek, że mężczyzna musi zostać. Kobiety i dzieci oraz starców można było ewakuować.
I tego SS bardzo mocno przestrzegało, prawda, żeby mężczyźni zostawali, wracali. Ewentualnie bronili miast.
Jeżeli chodzi o SS, to w Zielonej Górze nie było SS, ponieważ Zielona Góra podlegała pod okręg SS we Wrocławiu. Tutaj był tylko Volkssturm i niedobitki już Wehrmachtu. Natomiast no, wiadomo, było jeszcze Gestapo, więc oni bardziej tutaj pilnowali.
Oni, ich miałem właśnie na myśli. No więc wracając krótko jeszcze do tych mieszkańców, którzy zostali, co się później z nimi stało?
Jeżeli front przeszedł już dalej, Zielona Góra stała się tak zwanym miastem przyfrontowym. W dzisiejszych Elżbietankach był szpital wojskowy, gdzie tam trzeba było na przykład robić, opatrywać wszystko przy żołnierzach radzieckich. Tam chociażby pani Zdenka Kodymowa urodziła swojego syna Jana, który się urodził w marcu 1945 roku i został ochrzczony w kościele świętej Jadwigi, ale wszystkie dokumenty były po niemiecku. Natomiast część Niemców, którzy uciekli, po przejściu frontu wracali. Chcieli zobaczyć, czy ich domy nie są zniszczone. Część po prostu tych niemieckich mieszkańców wracała, bo oni nie wiedzieli, czy faktycznie tutaj jaki kraj będzie, tak? Bo byli przekonani, że tutaj dalej będą Niemcy.
Ostatecznie, kiedy pożegnali się z dawnym Greenbergiem, zostawiając za sobą Zieloną Górę już?
No to już tak można powiedzieć, że to jest czerwiec 1945 roku.
I zastanawia mnie właśnie to już ostatnie pytanie. Dlaczego w Zielonej Górze nie ma czegoś takiego jak w Gorzowie? Dzwonu pojednania, jakiegoś takiego miejsca, które upamiętniałby dawnych mieszkańców Greenberga. Odnoszę wrażenie, że właśnie o niemieckich mieszkańcach tego miasta w ogóle się nie pamięta. Nie czci się nawet żadnymi tablicami znamienitych mieszkańców dawnej Zielonej Góry, Buchheltów chociażby, Gremplerów czy kogokolwiek. W Gorzowie mają właśnie dzwon pamięci, dzwon pojednania, który co roku 18 stycznia rozbrzmiewa. Takich uroczystości w Zielonej Górze z udziałem potomków byłych niemieckich mieszkańców nawet 14 lutego trudno poszukać.
No jeżeli chodzi o upamiętnienie niemieckich mieszkańców, to mamy chociażby tablicę upamiętniającą Otto Birbauma przy ulicy Kupieckiej. Natomiast jeżeli chodzi o takich bardziej znamienitych i znanych Zielonogórzan, faktycznie tego brakuje. Dlaczego tego nie ma? No ciężko mi tutaj na to pytanie odpowiedzieć, mimo że bardzo bym chciał udzielić odpowiedzi na to pytanie.
A powinien się pańskim zdaniem pojawić taki symboliczny, dajmy na to właśnie, dzwon pokoju jak w Gorzowie?
Może, żebyśmy nie powielali czegoś takiego, natomiast wydaje mi się, że upamiętnienie osoby księdza Gottwalda byłoby tutaj takim połączeniem tych byłych niemieckich mieszkańców z tymi obecnymi mieszkańcami Zielonej Góry, bo no nie ukrywajmy, dzięki jego odwadze, jego zachowaniu, to miasto wygląda tak, jak wygląda teraz. Ta zabytkowa tkanka miasta jest praktycznie nienaruszona.
A miasto, przypomnijmy, zostało nie zdobyte, nie wyzwolone, ale zajęte dokładnie 75 lat temu. To miasto to oczywiście Zielona Góra, o której dzisiaj rozmawiałem z moim gościem, doktorem Grzegorzem Biszczenikiem, zielonogórskim regionalistą. Dziękujemy serdecznie za przybycie do studia.
Dziękuję uprzejmie.